Dimensjoni kultury. Regiony kultury w Radiu Kraków Kultura. Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, witam i zapraszam. A zapraszam dziś pod Tatry. Przy Kościeliskiej, czyli najstarszej ulicy Zakopanego, znajduje się Muzeum Stylu Zakopiańskiego. Drewnianą willę Koliba zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Był to pierwszy projekt zrealizowany według jego założeń. Gdy w Zakopanem w drugiej połowie XIX wieku zaczęła się pojawiać, tak jak w wielu uzdrowiskach, architektura w stylu szwajcarskim czy tyrolskim, Witkiewicz chciał uchronić Podhale od obcych stylowo budowli. Zapraszam na regiony kultury z Zakopanego.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura, regiony kultury, przypomnę, że dziś nadajemy z Zakopanego. Jesteśmy w willi Koliba, czyli Muzeum Stylu Zakopiańskiego. A dlaczego styl zakopiański jest tak ważny, to wyjaśni Zbigniew Moździerz, pracownik Muzeum Tatrzańskiego i autor książek poświęconych tej tematyce.
Koliba została otwarta jako oddział Muzeum Tatrzańskiego, właściwie filia, w 1993 roku, czyli dokładnie w setną rocznicę ukończenia budowy Koliby. Dlaczego styl zakopiański jest taki ważny dla sztuki polskiej? A mianowicie dlatego, że styl zakopiański był pierwszym polskim stylem narodowym. Jego twórcą był Stanisław Witkiewicz. Powiedzmy od razu, że ojciec, bo wiele osób sądzi, że to chodzi o Witkacego. Nie, Witkacy był synem Stanisława Witkiewicza. No i Stanisław Witkiewicz był właściwie jedyną, moim zdaniem, osobą przygotowaną do tego, żeby taki styl narodowy stworzyć, ponieważ zetknął się z tak zwanym stylem ruskim, który był też narodowym stylem w Rosji. To było w latach jeszcze 60., 70. XIX wieku. Stanisław Witkiewicz urodził się na Litwie, gdzie też zetknął się z bardzo zaawansowaną sztuką ludową żmudzką, więc można powiedzieć, że od dziecka był uczulony na takie wartości sztuki ludowej. Z kolei po powstaniu styczniowym jego rodzina, ojciec, matka i dwoje dorosłych dzieci zostało zesłanych na Syberię i Stanisław Witkiewicz jako osoba towarzysząca wraz jeszcze z dwoma siostrami pojechali też na Syberię do Tomska i tam z kolei zderzył się z bardzo wyrafinowaną architekturą drewnianą, która poniekąd była też podstawą tworzenia wspomnianego przeze mnie stylu ruskiego.
Czy to była konkretna inspiracja?
To była nie tyle inspiracja formalna, co ideowa, czyli że można na bazie sztuki ludowej stworzyć styl narodowy w tym sensie, że wykorzystuje się motywy ludowe. W tym wypadku Stanisław Witkiewicz wykorzystywał motywy sztuki podhalańskiej i budownictwa podhalańskiego, które błędnie zresztą uważał za motywy powszechne niegdyś w całej Polsce. Tym niemniej, mając te doświadczenia zarówno z Syberii, jak i potem z okresu studiów, bo studiował w Petersburgu w latach 1868-1872, gdzie właśnie zetknął się z tym stylem ruskim. W tym czasie, kiedy on studiował, odbywała się wystawa taka wszechrosyjska, gdzie pawilony były zaprojektowane w stylu ruskim. Potem jeszcze zetknął się ze stylem staroniemieckim, który też na bazie sztuki i budownictwa takiego tradycyjnego był utworzony, więc można powiedzieć, że przyjeżdżając do Zakopanego mógł zauważyć, że budownictwo i sztuka podhalańska nadają się do rozwinięcia w ów styl narodowy.
Zanim zapytam o to, dla kogo zaprojektował ten obiekt Stanisław Witkiewicz, to chciałabym, żebyśmy wyjaśnili nazwę, ponieważ Koliba to przecież szałas, a to bynajmniej na szałas nie wygląda, co więcej, jest to willa.
Tak, to jest willa, no to jest już pomysł samego właściciela, jeżeli już o nim mówimy, to był to Zygmunt Gnatowski, ziemianin z Ukrainy, który, jak Witkiewicz mu przedstawił program stylu zakopiańskiego, podchwycił to, no i zainwestował większy obiekt właśnie willowy, bo wcześniej planował wybudowanie zwykłej chałupy góralskiej. Witkiewicz mu tłumaczył, po co budować kolejną chałupę, skoro można dać przykład i wybudować pierwszy budynek w stylu zakopiańskim. No i koliba oczywiście dla osób przyjezdnych była takim terminem, który im się kojarzył z górami i zapewne z tego powodu ta nazwa.
Czy ta nazwa, czy ona zaczęła już funkcjonować za czasów jeszcze Stanisława Witkiewicza? Czy on miał świadomość, że taka nazwa funkcjonuje?
Tak, oczywiście. Budynek był nazywany od samego początku, czyli...
I myśli pan, że go to nie bawiło?
Nie, Witkiewicz zaledwie 2 lata mieszkał w Zakopanem, więc nie sądzę. Podejrzewam, że przyjmował to z pełną powagą, ale... Faktycznie dzisiaj może to być nieco naiwne i śmieszne.
Oczywiście to tytułem dowcipu, jak najbardziej. Panie Zbigniewie, zwiedzamy?
Tak, zwiedzamy, czyli przechodzimy z sieni. Tutaj tylko zwróciłbym uwagę na niezwykle interesujący motyw. Mianowicie mamy zamek z orłem białym, czyli z godłem Polski i mamy klamkę w postaci trzonka ciupagi, gdzie jest data ukończenia, a właściwie poświęcenia budowy, czyli 1894 rok. A co ciekawe, sam wykrój na klucz ma inicjały Zygmunta Gnatowskiego. W latach 40. w okresie okupacji mieściło się to siedziba Hitlerjugend i można powiedzieć, że szczęśliwie ten motyw nie został zniszczony w tym czasie. Wchodzimy teraz do jadalni, czyli do tak zwanej izby góralskiej, w której Zygmunt Gnatowski umieścił swoją kolekcję etnograficzną. Zygmunt Gnatowski był kolekcjonerem, więc można powiedzieć, że dzięki temu, że on ofiarował tę kolekcję muzeum, on był prezesem Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego na początku wieku XX i w testamencie zapisał tę kolekcję muzeum i można powiedzieć, że w 100 lat po ukończeniu budowy ta kolekcja wróciła na swoje miejsce, bo meble, które się tu znajdują, są co prawda w stylu zakopiańskim, są projektowane przez Stanisława Witkiewicza, ale nie zachowały się w tym budynku. Można powiedzieć, że one nie zmieniły miejscowości, ponieważ można je oglądać nawet w Zakopanem, w Muzeum na Harendzie, w Muzeum Jana Kasprowicza. Zachował się kredens, tylko że kredens jest w sąsiednim obiekcie. Zachowały się też 4 piękne zydle. Tutaj zresztą jeden mamy wypożyczony. To jak przejdziemy, to go pokażę. I stolik. Także w latach 30., kiedy koliba została totalnie zadłużona, została wystawiona na sprzedaż, na licytacji. Sam obiekt kupiło przysposobienie kolejarzy, takie, można powiedzieć, stowarzyszenie paramilitarne, ale meble zostały sprzedane osobno i zięć Jana Kasprowicza zakupił właśnie część mebli, czyli mowa o Władysławie Jarockim, malarzu, który te meble przeznaczył właśnie na harendę.
Jest tutaj coś niekoniecznie oczywistego, ale mam nadzieję, że pan wyjaśni, co to właściwie jest ten konar.
Mówimy o tym takim samorodnym stołku dla pasterzy. Pasterze oczywiście nie mieli na halach ani zydli, ani jakichś taboretów, więc kombinowali, jakby tutaj stworzyć taki mebel, na którym można przysiąść przynajmniej. No i tu z korzenia jest zrobiony właśnie taki mebel.
Ja bym to absolutnie widziała na wystawie sztuki współczesnej.
Jak najbardziej, oczywiście. A tutaj można powiedzieć, że tu prosty juchas był w stanie wypatrzyć i zupełnie pod innym kątem zastosować właśnie taką formę. Warto zauważyć, że kolekcjonerzy nie kupowali przedmiotów typowych, tak jakby etnograf to widział dzisiaj, jak koleżanki z działu etnografii kupują różne eksponaty, to starają się kupować eksponaty typowe, żeby wiadomo było, jak przeciętny góral mieszkał. Natomiast tutaj mamy chociażby te zydle intarsjowane, więc trudno sobie wyobrazić, żeby w każdej chałupie były takie meble, zwłaszcza, że te meble wykonywał sam gospodarz, więc oczywiście jeżeli miał uzdolnienia, to sobie takie meble wykonał. Natomiast generalnie były to meble zdecydowanie bardziej skromne. No, bardzo ciekawy jest zestaw tych łyżników. Stanisław Witkiewicz niezwykle doceniał subtelność zdobień tych łyżników, czyli takich półeczek na łyżki, i wykorzystywał to także w formie powiększonej, czyli na zewnątrz, jakbyśmy oglądali willę, to pod parapetami okiennymi są właśnie takie wycinane motywy, takie, można powiedzieć, jubilerskie wnętrz. Natomiast jeżeli chodzi o stół, kredens i półka, to już nie są meble ludowe, tylko to są już meble w stylu zakopiańskim i bardzo łatwo rozpoznać, że mebel nie jest meblem ludowym. Po pierwsze, po jakości wykończenia, po drugie po liczbie jak gdyby tych ornamentów, które tu pokrywają te wszystkie krawędzie, no bo wiadomo, że góral sam wykonując sobie meble, no zdobił tylko te elementy, na które było go stać jak gdyby manualnie. Nie mógł przecież zatrudniać rzeźbiarza czy stolarza, wykonywał to sam. Więc tu widzimy, że zydle najbardziej przypominają meble ludowe. Są tylko może starannie jak gdyby wykonane. Jak zobaczymy te zydle intarsjowane, no to one są takie trochę koślawe, nieidentyczne. Natomiast tu jak już stolarz wykonywał, to każda para tych zydli jest identyczna. Jeżeli chodzi o kredens, to oczywiście kredensy w chałupach były, no ale znowu nie aż tak zdobione, nie aż z takimi nastawami, prawda? Kredens ludowy był prostym, to półką można powiedzieć, i ornamentyka się ograniczała do minimum. Tu zresztą Witkiewicz też wykorzystywał ornamentykę z innych elementów, czyli na przykład tu mamy odrzwia. Wiadomo, że gospodarz takich elementów nie stosował.
Regiony kultury.
Zwiedzamy willę Koliba, Muzeum Stylu Zakopiańskiego. O historii, a także o ekspozycji opowiada Zbigniew Moździerz z Muzeum Tatrzańskiego.
Teraz przejdziemy do pokoju jadalnego, który jest zupełnie inny niż jadalnia. W jadalni można było widzieć nawiązanie do mebli ludowych, natomiast tutaj już mamy fotele, mamy takie wyściełane krzesła, których oczywiście w chałupie nie było. Natomiast Witkiewicz starał się zastosować takie rozpoznawalne motywy, czyli tutaj widzimy przy fotelu mamy taką ślimacznicę, która się może kojarzyć czy z zakończeniem czerpaka, czy też instrumentu ludowego. Mamy też serduszko, czyli taki motyw bardzo popularny w sztuce podhalańskiej. Mamy leluję, mamy tak zwaną płynącą wodę, czyli tutaj ten element wokół tego serduszka. Mamy też gadzik, czyli taki skomplikowany zygzak, stosowany zresztą w półkach ludowych. Sam fotel, samą formę Witkiewicz oparł na saniach takich góralskich, czyli odcięcie płuc spowodowało, że mamy taką formę, która się będzie kojarzyła z Podhalem, ale będzie już miała inną funkcję.
W 1993 roku, kiedy otwierano tutaj muzeum, za aranżację był odpowiedzialny Władysław Hasior. Koliba jest po remoncie, więc pytanie, czy to, co oglądamy teraz, to jest nadal aranżacja Hasiora, czy coś tutaj się jeszcze wydarzyło?
Nie, to jest aranżacja powtórzona, ponieważ ta aranżacja Hasiora była niezwykle wysoko oceniona przez specjalistów, więc tutaj nic nie zmienialiśmy, zwłaszcza, że plastyk jednak zrobił izbę jadalną czy salon w taki sposób, że możemy dodatkowo to zwiedzać. Jak tutaj były próby wcześniejsze z umeblowania tego pokoju, to nie można było się ruszyć w ogóle. Także tutaj Hasior to zrobił niezwykle profesjonalnie, można powiedzieć, bo mimo, że to jest Muzeum Wnętrza w tej części, to jednak jest to, są to pomieszczenia do zwiedzania. Podobnie jak sypialnia, którą mamy tutaj przed sobą. Ona jest umeblowana, oczywiście są łóżka, są krzesła, jest stół, jest toaletka, bardzo ważny element, no bo warto zauważyć, że w latach z końcem lat 90., zresztą na początku XX wieku nie było w Zakopanem ani kanalizacji, ani wodociągów, więc w takim obiekcie trzeba było wody przynosić ze studni. Oczywiście też nie było sanitariatów, więc trzeba było budować jakieś wygódki poza terenem obiektu. Trzeba było rozwiązać to w jakiś taki sposób, który wtedy był dostępny w Zakopanem. No i też mamy szafę, której oczywiście w chałupach też nie było, ale po motywach ornamentalnych, po słoneczku, frontowych drzwiach, po parzenicy, czyli właśnie tym serduszku, po lelujach, poznamy, że to jest mebel w stylu zakopiańskim, bo motywy podhalańskie występują.
Na niektórych tych meblach możemy zauważyć takie drewniane guzki, a fachowo?
Fachowo to jest kołkowanie, czyli kołeczki, które występują w odrzwiach podhalańskiej chałupy. Zresztą w naszym budynku też odrzwia są z tym kołkowaniem. I ten motyw się niezwykle Stanisławowi Witkiewiczowi podobał, bo był takim elementem plastycznym. Tutaj mamy próbę tego kołkowania, jak gdyby zrobioną w inny sposób, czyli w formie takiej rzeźby wklęsłej, takie ornamenty, może przypominające takie kwiatki czteropłatkowe, ale ponieważ ta część była już inspirowana, jak widzimy, sztuką ludową, a nie wzorowana dosłownie na niej, więc w związku z tym takie elementy tutaj są zrozumiałe, bo tutaj widzimy, że tu mamy drzwi dwuskrzydłowe, których w chałupie nie było, a tam mieliśmy do jadalni prowadzące takie typowe, ludowe, ciężkie drzwi deskowe. I teraz z tej jadalni wchodzimy do niedawno otwartej ekspozycji stałej na dole, na parterze, bo znajdujemy się, można powiedzieć, w skrzydle zachodnim, które zostało dobudowane nieco później niż cała willa w 1901 roku, czyli jeszcze w dobie rozwoju stylu zakopiańskiego. I więc myśmy w tej starej części zachowali właśnie tę ekspozycję wnętrz, natomiast w tej części zachodniej, dobudowanej w 1901 roku, mamy ekspozycję na dole, historia stylu zakopiańskiego i geneza powstania. Natomiast na poddaszu jest ekspozycja poświęcona życiu i twórczości Stanisława Witkiewicza.
Zmierzamy jeszcze na górę.
Pierwsza mała salka to jest młodość, a właściwie dzieciństwo i młodość Stanisława Witkiewicza. Później się przechodzi do części związanej z powrotem już do Polski, czyli tutaj mamy przykład jego pierwszych obrazów, mamy też rysunki, bo Stanisław Witkiewicz pracował jako rysownik w Wędrowcu początkowo, więc też no, musiał w jakiś sposób na życie zarabiać. No i potem już pomału przechodzimy do jego zainteresowań Podhalem, bo on po raz pierwszy był w Zakopanem w 1886 roku. No i też zaczęły powstawać jego rysunki, a potem już w 1890 roku przeprowadził się do Zakopanego na stałe. No i tu powstawały zarówno jego ważne dzieła, czyli obrazy, czyli Owce we mgle, Wiatr halny. Na ścianie południowej mamy także jego projekty związane ze sztuką sakralną, bo i tutaj miał pewne założenia, że kościół w Zakopanem, który został wybudowany, ukończony właściwie w 1899 roku, powinien mieć wyposażenie w stylu zakopiańskim. No i tu się kończy ta jego przygoda jeszcze, bo jeszcze zaprojektował gmach Muzeum Tatrzańskiego i po wizycie w tych salach poświęconych Witkiewiczowi wracamy do ekspozycji wnętrz i tutaj mamy pokój Zygmunta Gnatowskiego, odtworzony mniej więcej na podstawie zachowanych zdjęć, więc to umeblowanie jest bardzo zbliżone do tego, aczkolwiek, tak jak i wspominałem, z mebli, które zostały zakupione, oczywiście w stylu zakopiańskim. I wreszcie przechodzimy do holu górnego, gdzie już mamy zupełnie inny rodzaj sztuki, zupełnie inny nurt. Tutaj stykamy się z art déco, czyli ze stylem kryształkowym czy kozikowym, jak to się popularnie mówi. I też można jak gdyby podkreślić, że art déco było stylem odzyskanej niepodległości, ostatnim stylem narodowym polskim. Także tutaj się jak gdyby historia zamyka.
Stawiamy kropkę, ale od razu musimy Państwa uprzedzić, że żeby dobrze zwiedzić Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Willi Koliba, trzeba przygotować sobie znacznie więcej czasu.
Naturalnie, bo takie, zresztą uważam, że tutaj można przychodzić wielokrotnie i za każdym razem zobaczyć coś nowego, bo tu nie wspomnieliśmy w ogóle o multimediach. Są ekrany dotykowe, jest stół dotykowy, na którym można na różne sposoby uzupełniać wiedzę, czy też ją ugruntować.
Szanowni Państwo, odwiedziliśmy dziś Willę Koliba. To Muzeum Stylu Zakopiańskiego, jeden z oddziałów Muzeum Tatrzańskiego, Narodowego Muzeum Tatrzańskiego. A oprowadził nas Zbigniew Moździerz, który jest znawcą tego stylu, a także pracownikiem muzeum. Pięknie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Polecamy Państwa uwadze. Magdalena Zbyrut-Wiśniewska, do usłyszenia.